Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj porozmawiamy o aktywności fizycznej i jej roli dla zdrowia psychicznego. Czyli czy naprawdę warto pójść pobiegać? O aktywności fizycznej mówiłyśmy gdzieś tam między wierszami pewnie wielokrotnie w przypadku w ogóle takiego dbania o siebie na co dzień, czy budowania swoich rutyn, czy w odcinku o zegarze biologicznym również, ale dzisiaj chcemy tak kompleksowo wam o tym opowiedzieć. Pewnie możecie już też sami dużo na ten temat informacji mieć z różnych źródeł, ale też jak zwykle podzielimy się trochę naszymi doświadczeniami w tym zakresie. No i zachęcimy was do tego, żeby spróbować. Zanim jednak przejdziemy do tematu, to jeszcze krótkie przypomnienie i podziękowania dla naszych patronów, osób wspierających na Patronite, szczególnie dla najhojniejszych osób, czyli dla Emilii, Filipa Pęzińskiego, Jarka, Kuby Barankiewicza, Anity, Macieja, Konrada, Mai, Tobiasza, Zosi i Karoliny.
Za wasze wsparcie. A jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów i matronek, link znajdziecie w opisie do tego odcinka.
Oczywiście.
Zanim powiemy wam o naszym fitnessie i naszym spojrzeniu na sport, to powiedz, z czym zaczynasz, Ania?
Z czym zaczynam? To jest to dobre pytanie, bo jeszcze chyba nie zdążyłam się nad tym zastanowić. Ostatnio nagrywamy w jakichś porannych godzinach i to jest... Nie można wymyślić coś, co już się stało, ale w sumie zaczynam z tym, że zmotywował mnie ten odcinek, żeby się chociaż trochę dzisiaj poruszyć jeszcze przed nagraniem i też motywuje mnie to do wrócenia na rower. I odkurzyłam swój rower, który był w piwnicy i tak totalnie stracił powietrze, że w ogóle nie potrafiłam sama napompować tych opon i musiałam jechać do takiego serwisu, w którym też kupowałam ten rower. No, a z czym ty zaczynasz?
A ja zdążyłam się zastanowić, może dlatego, że nie zrobiłam jeszcze porannego sportu i pomyślałam, że ja zaczynam z tym, że w ostatnim czasie, no jakimś takim dłuższym czasie, bardzo stawiam na stawianie granic. I mamy taki odcinek stawianie granic to trudny sport, ale trening czyni mistrza. I już tam opowiadałam trochę o stawianiu granic i o tym, jak moja terapeutka próbowała mnie tego nauczyć i przekonać mnie, że to jest mój problem, a ja twierdziłam, że w ogóle o co ci chodzi, ja nie chcę o tym rozmawiać, tylko o innych wszystkich rzeczach, bo nie wiem, o co chodzi z tym stawianiem granic. A teraz coraz bardziej z tej perspektywy myślę, że to jest tak ważna rzecz i ostatnio stawiam te granice.
Gdzie się da.
Gdzie się da, tak. Tak, zaraz będę z każdej strony świata ogrodzona takim płotkiem. Nie, no właśnie staram się to robić jakoś tak racjonalnie, ale też konkretnie. No i zobaczymy jak na tym wyjdę. Mam nadzieję, że właśnie dobrze, ale kto wie.
To ja jeszcze tylko szybko ci powiem, że miałam wczoraj, miałam weekend zajęcia, które miały dotyczyć terapii par, ale okazało się, że dotyczą w zasadzie w ogóle relacji i tego, jak się porozumiewać i bardziej był to taki warsztat też dla nas i po prostu czułam się po tych dwóch dniach, jak taka wymożona ścierka. Po prostu było to tak męczące emocjonalnie, ale też bardzo ciekawe i bardzo pomocne i w pracy terapeutycznej, i w pracy własnej. I dużo było właśnie na temat stawiania granic i myślę, że mogłybyśmy odświeżyć na przykład niektóre kwestie.
Odwiedzić ten temat ponownie.
Odwiedzić, tak, bo mam dużo przemyśleń.
Jeszcze zanim przejdziemy do rozmawiania o aktywności fizycznej, chciałam przypomnieć wam, że i ja, i Ania wydałyśmy w ostatnim czasie książki, więc jeśli chcecie je kupić, to wersje fizyczne, audio i e-booka dostępne są w linkach w opisie naszego odcinka.
Tak. No dobrze, ale co z tą aktywnością fizyczną?
Jak z nią jest u ciebie? Powiedziałaś, że już zdążyłaś się poruszać, a jest dosyć rano.
No ja nigdy nie byłam jakąś bardzo sportową osobą i też myślę sobie, że właśnie trochę chyba to nie zostało zakorzenione w dzieciństwie, no bo oprócz WF-u tak naprawdę nie miałam wiele styczności z jakimś innym sportem.
No właśnie, często jest tak, że albo właśnie wiesz, biegasz po podwórku i chodzisz na WF, albo jesteś w tej drugiej grupie, czyli jesteś w jakiejś drużynie w szkole, albo wiesz, chodzisz na szermierkę, tak, albo na tenisa, to ty nie byłaś w tej grupie?
Nie, nie byłam i później jak widziałam, że mój brat ma takie możliwości, to trochę mu zazdrościłam, już będąc dużo starsza od niego, ale też, no często jest tak, że faktycznie to chodzenie na sport w dzieciństwie nie przekłada się za bardzo na jakąś miłość do sportu w późniejszym życiu. Wręcz przeciwnie, znam wiele historii i z znajomych, i moich pacjentów, i pacjentek, gdzie takie sporty czy trenowanie w dzieciństwie przerodziło się wręcz w jakieś takie no, bardzo trudne doświadczenia i właśnie, i też w awersję. Ale dlatego też nie będziemy w sumie mówić dzisiaj o sporcie, samym w sobie, czyli właśnie byciu w jakiejś drużynie czy trenowaniu czegoś, co w ogóle o aktywności fizycznej, bo to wydaje mi się takie najbardziej kluczowe i tak jak powiedziałaś o tym bieganiu po podwórku, no tak, to dla mnie to było naturalne, że całe wakacje spędzałam gdzieś po prostu puszczona luzem, biegając i tylko prosząc mamę, czy mogę pójść tam, albo spać u tej osoby, albo w ogóle, nie wiem, zniknąć na cały dzień.
Albo rzuć kanapkę.
Myślę, że to jest coś, co się też bardzo zmieniło z biegiem czasu i coraz mniej takiej spontanicznej aktywności mamy, zarówno jako dorośli, jak i dzieci.
Tak, totalnie tak jest. Ja też obserwuję to przez pryzmat mojego brata. Mam dużo młodszego brata i mam wrażenie, że on jest jednym z bardzo niewielu dzieci, które są faktycznie bardzo aktywne i same szukają tej aktywności. Mój brat chodził na judo, jeździ na rowerze z jakiejś ogromnej góry, czy skacze i robi jakieś ewolucje na hulajnodze. I jakby robi mnóstwo rzeczy i ciągle jest aktywny i ciągle jakoś sam szuka tej aktywności. Nawet zapisał się na siłownię jakiś czas temu. I jak rozmawiam z moimi rodzicami, to okazuje się, że to bo myślę sobie, wow, może to jest po prostu takie powszechne wśród młodych ludzi, jakaś jest dużo wyższa świadomość albo coś takiego. Mm-hmm. Mówią, że nie, że właśnie wręcz przeciwnie, że rodzice, dzieci z klasy mojego brata raczej pytają moich rodziców, co zrobić, żeby inicjować to u swoich dzieci, bo siedzą ciągle w domu przed kompem albo właśnie bardzo się izolują.
No właśnie i to zarówno dzieci nastolatki, jak i my dorośli coraz bardziej mamy taki siedzący tryb życia. A jakbyśmy miały to tak pokrótce wytłumaczyć też, dlaczego to ma takie znaczenie dla zdrowia psychicznego, to, że mamy ten siedzący tryb życia, no to mamy tutaj wycieczkę do tematu pod tytułem stres i całego tego mechanizmu walki, ucieczki, zamrożenia. Ponieważ podstawową formą regulacji stresu ewolucyjnie no była właśnie aktywność fizyczna, bo to mityczne uciekanie przed lwem czy tygrysem, które w większości psychoedukacji się odbywa, no, angażowało właśnie nasze mięśnie. Dlatego no w ogóle ruch był dla człowieka takim bardzo naturalną rzeczą, po prostu trzeba było się przemieszczać, trzeba było być aktywnym, żeby przeżyć, żeby znaleźć pożywienie, żeby nie wiem, pracować, nie wiem, budować sobie jakiś schron i tak dalej. I tak naprawdę to dopiero ostatnie kilkadziesiąt, może 100 lat coraz bardziej jakby zaczęliśmy być statyczni.
No tak, przede wszystkim od czasów, no może nie ewolucji przemysłowej, ale od czasów upowszechnienia samochodów, no nie? Szczególnie w Stanach Zjednoczonych jest to widoczne, gdzie każdy dom ma tak przynajmniej dwa, jak nie więcej. Ze względu też na infrastrukturę, no w większości miast w Stanach Zjednoczonych to chodzenie jest niemożliwe.
Tak, bo nie ma chodników poza takimi miastami właśnie jak Nowy Jork, Boston, które są po prostu starsze i mają trochę bardziej europejski wygląd, to te miasta są bardzo rozległe, żeby wszędzie dało się zaparkować.
Dokładnie. Nowy Jork, San Francisco, Boston to są jedyne miasta, w których można chodzić. I pamiętam, jak kiedyś pojechaliśmy na wycieczkę z Nowego Jorku samochodem na Key West, na Florydę i w Jacksonville na Florydzie totalnie w Wigilię chyba to było, totalnie zepsuł nam się samochód, w ogóle już nie chciał ruszyć. To był stary samochód z 95 roku, jakiś kupiony od kogoś tam. I uznaliśmy, okej, no dobra, co możemy zrobić? Chcemy pójść do kina. Kino było zaraz za rogiem, wydawało się. I zaczęliśmy tam iść poboczem drogi, w ogóle bez To był najdziwniejszy spacer w moim życiu, żeby tam dotrzeć. Wszystko, i okazuje się nagle, że wszystko jest strasznie daleko, bo to jest zrobione wszystko pod samochody, cały świat. I myślę sobie też, że nawet właśnie po prostu miejsca, w których mieszkamy, przestały sprzyjać temu, żeby być jakby nieintencjonalnie aktywnym. I przez to mam na myśli to, że nie wychodzisz na siłownię na godzinę i przez tę godzinę robisz ćwiczenia i biegasz i tak dalej, tylko że właśnie pojawia się ta spontaniczna aktywność, nie? Czyli że tutaj podejdziesz do metra, tutaj dojdziesz na autobus, tutaj się przejdziesz do sklepu. Nie przyjdziesz się do sklepu, bo trzeba pojechać, nie?
Mhm. Tak, no i to bardzo zależy właśnie też od układu miast czy miejscowości, w których żyjemy. Ale jeszcze tak podsumowując, bo dla mnie w ogóle ta aktywność fizyczna i jak przez ostatnie lata o niej się dowiaduję, słucham podcastów, czytam, to zaczęłam rozumieć ją w taki sposób, jakby to była trochę taka nasza wbudowana funkcja właśnie na radzenie sobie ze stresem. Tak samo jak sen jest taką naszą wbudowaną funkcją regeneracji i oczyszczania organizmu z wszystkich jakichś... z tego, że po prostu jesteśmy długi czas, większość tej doby aktywni, tak aktywność fizyczna, właśnie ta spontaniczna, czy taka, która trwa powiedzmy tam 20-30 minut bez przerwy, bo to też jest bardzo ważny element, jest taką naszą formą radzenia sobie z napięciem. I tutaj jeśli chodzi o biologiczne mechanizmy, to nie będziemy w to jakoś bardzo głęboko wchodzić, bo też nie jesteśmy ekspertkami, ale mogę was na przykład odesłać do Asi Podgórskiej, która na Instagramie ma dużo postów na ten temat, czy w ogóle do takich podcastów edukacyjnych jak Huberman Lab, czy The Drive Petera Attee, ale to, co jest gdzieś tam kluczowe, to oprócz tego mechanizmu regulacji stresu, to jest też mechanizm powstawania stanów zapalnych, które w tym momencie właśnie są związane ze stresem, czy w ogóle z taką hipotezą depresji, czy zaburzeń lękowych. I to ten stan zapalny to jest oczywiście coś, co my kojarzymy często jako stan zapalny, zapalenie ucha czy gardła, ale to również odbywa się w naszym organizmie w taki niebulowy sposób, czyli stan zapalny jakichś komórek bardziej niż konkretnych naszych narządów, chociaż to oczywiście też może się jedno na drugie przekładać. I faktycznie stan zapalny będzie po prostu niszczył komórki naszego ciała i będzie przywoływał taką autoimmunologiczną odpowiedź, gdzie też może być to po prostu dodatkowym wysiłkiem dla naszego organizmu. I jeśli nasz organizm jest zaangażowany w walkę z tymi stresorami, no to by nie będzie zajmował się na przykład regulacją emocji, bo to jest coś drugorzędnego, mniej ważnego do przeżycia.
Czyli de facto zainwestowanie jakiegoś czasu w tę aktywność fizyczną, typu tam 30 minut, tak naprawdę może przełożyć się na to, że później będziemy sobie z wieloma innymi aspektami radzić lepiej. Dlatego, że znajdziemy na to przestrzeń i zrobimy na to przestrzeń, nie? Bo uwolnimy coś innego, czyli na przykład te stresory.
Tak, no i tutaj też bardzo ważnymi czynnikami będzie takie białko BDNF, czyli neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego, który stymuluje neurogenezę, czyli pomaga w tym, że zachodzi neuroplastyczność, że mamy więcej połączeń nerwowych, że w ogóle nasz układ nerwowy też się regeneruje szybciej. Mamy też cały mechanizm właśnie związany z wyciszaniem ciała migdałowatego, które jest takim strażnikiem lęku i wychwytuje takie sytuacje, które właśnie wzbudzają w nas strach, lęk i takie nieprzyjemne, czy też jakieś zagrażające czynniki. No i to, co też jest właśnie istotne przy tym, jeśli chodzi o ten BDNF, to ten jego poziom, tego czynnika spada właśnie w przypadku depresji, czy też pokrewnych zaburzeń psychicznych. Tak samo jak wtedy wzrasta poziom kortyzolu, a wiemy właśnie, że ten kortyzol może się obniżać dzięki aktywności fizycznej. No mamy tutaj całą kaskadę różnych mechanizmów, co wskazuje na to, że faktycznie ta aktywność fizyczna będzie nie tyle istotnym czynnikiem leczącym, co bardziej czynnikiem ochronnym albo właśnie takim profilaktyką, czy wręcz taką no trochę taką tarczą przeciwko rozwojowi większości zaburzeń psychicznych.
Dokładnie, ale nie tylko zaburzeń psychicznych, ale też różnych chorób neurodegeneracyjnych i nawet taki krótki czas aktywności fizycznej typu na przykład 15 minut spędzone na uczeniu się jakiegoś nowego ruchu albo nowego ćwiczenia może wpływać pozytywnie na nasz system uczenia się i pamięć, ale też wpływać na opóźnianie starzenia się biologicznego. I szczerze mówiąc, ja ćwiczyłam zawsze. Zawsze w moim życiu był jakiś sport, czy to był tenis, czy moi rodzice zapisywali nas na dużo różnych sportów, mnie i moją siostrę, ale zawsze byłyśmy dosyć wysportowane, dużo biegałyśmy po podwórku i tak dalej. Nie miałyśmy jakiegoś jednego konkretnego sportu. Natomiast później w dorosłym życiu wiedziałam, że to jest ważne, ale jakoś moje takie przekonanie się do tego, żeby regularnie trenować siłowo, było trudne, bo siłownia też mnie nie przekonywała. I jak może pamiętacie z odcinków z zeszłego roku, cały zeszły rok trenowałam z trenerką personalną na siłowni i zaczęłam czytać o tym więcej, szczególnie w pracach dr Rhonda Patrick i też Andrew Hubermana, Petera Attee. I finalnie to, co najbardziej przekonało mnie do tego, żeby ćwiczyć siłowo stricte z obciążeniem, to było to, jaki ma to wpływ na rozwój Alzheimera i demencji u ludzi, którzy trenują siłowo i którzy nie trenują siłowo. Te różnice są radykalne, nawet do 50% mniejszego ryzyka zachorowania na Alzheimera. I ta inwestycja wydaje mi się absolutnie wartościową. Oprócz wszystkich miliona innych benefitów, to myślę, że te choroby neurodegeneracyjne i to, że tak prostą rzeczą jak ćwiczenia fizyczne jesteś w stanie mieć tak ogromny wpływ na swoją przyszłość, to wydaje mi się totalnie niska cena, żeby zapłacić za to.
Mm-hmm. Tak, no szczególnie właśnie, że tutaj łączą nam się wtedy te efekty nie tylko takiej regulacji stresu, ale też właśnie takiej neurogenezy, czyli powstawania właśnie tych nowych połączeń z powodu tego, że uczysz się na przykład czegoś nowego albo uczysz się jakiegoś ruchu, nawet właśnie w przypadku podnoszenia ciężarów czy jakichś takich zajęć z obciążeniem. To też nie jest tak, że po prostu sobie coś podnosisz. Musisz się tego nauczyć, żeby robić to w bezpieczny sposób. Tak, jest to też często trening interwałowy, no bo tu nie chodzi o to, żeby wyciskać sztangę po prostu przez 30 minut, tylko bo oczywiście bardzo szybko byśmy się spalili i odczuwali ból mięśni, więc chodzi o to właśnie, żeby to rozłożyć dobrze w czasie i tutaj też badania pokazują, że taki trening interwałowy jest bardzo korzystny. Ale też wszystkie takie aktywności, które uczą nas jakiegoś ruchu, czy to właśnie yoga, pilates, ale też tai chi, czy wszystkie takie praktyki, które teraz stają coraz bardziej popularne, związane właśnie z movementem, z takim świadomym kierowaniem ciałem. Trochę to przypomina jakiś taniec może, tak na bardzo pierwszy rzut oka.
I też często jest związane z utrzymaniem balansu, no nie?
Tak, z utrzymaniem balansu i po prostu z jakimś ruchem mięśni, które no, nie do końca właśnie chodzi o to, żeby to było takie intuicyjne na początku, bo właśnie ma być to w jakiś sposób angażować te mięśnie, ale też wszystkie takie właśnie sporty, które są bardziej tradycyjne, czyli właśnie nie wiem, nauka jazdy na nartach, co wiadomo, że jest sezonowe, ale właśnie jakieś sztuki walki, czy ten tenis, czy nawet jakieś kwestie, gdzie uczysz się jakiegoś ruchu, będą trochę takim właśnie dwa w jednym, bo będą po prostu też rozwijały nasz mózg w takim bardzo prostym rozumieniu.
Dokładnie to chciałam powiedzieć, że to jest dwa w jednym, dlatego że takie 30-40-minutowe ćwiczenia aerobowe znacznie wpływają na to, jak wygląda przepływ krwi w rejonach mózgu, które są właśnie związane z pamięcią. I wydaje mi się, że nie mamy nic ważniejszego niż nasz mózg, więc ten wpływ ćwiczenia właśnie na głowę wydaje mi się super ważny. I też pojawia się coraz więcej badań dotyczących wpływu ćwiczeń fizycznych. No, zazwyczaj te badania dotyczą leczenia stricte depresji, bo...
Bo jest to jedno z najczęstszych zaburzeń po prostu, nie? I takich najbardziej uporczywych.
I jest to też taka najszersza grupa pacjentów, którą względnie pewnie najłatwiej zbadać. I okazuje się, że ćwiczenia fizyczne mogą mieć naprawdę radykalny wpływ na depresję. To jest o 25% niższe ryzyko depresji u ludzi, którzy w tygodniu robią przynajmniej 2,5 godziny wysiłku fizycznego, takiego jak to może być po prostu chodzenie. I wychodzi na to, że można zapobiec nawet jedynemu na 9 przypadków depresji, dzięki temu, że mamy około 150 minut aktywności fizycznej w tygodniu. I myślę, że tutaj jest dużo czynników z tym związanych, dlatego że dużo się mówi o tym, że aktywność fizyczna wydziela endorfiny. I pamiętam, że nawet jak ja byłam mała, to moi rodzice o tym mówili, że jak masz zły humor, no to idź pobiegaj, bo to wydzieli ci endorfiny. I
takie nasze naturalne hormony opioidowe, które po prostu uśmierzają ból i niekoniecznie są związane z jakimś szczęściem, co z takim poczuciem uśmierzania bólu.
I wydaje mi się, że w ogóle to hasło pojawiało się wielokrotnie, ale też nabrało takiego negatywnego wydźwięku związanego z tym, że no dobra, ktoś z depresją poszedł pobiegać i ta depresja się nie wyleczyła, więc no nie udało się niestety. To jest chyba też dużo bardziej złożone i długofalowy proces, żeby właśnie wdrażać tę aktywność fizyczną do swojego codziennego życia.
Tak, ale też mówiłaś o tych 150 minutach i to faktycznie jest taka liczba, która w bardzo wielu badaniach się pojawia, czy w takich wytycznych instytucji jak NHS czy WHO. Natomiast znalazłam też takie badanie, w którym porównywano właśnie tą 150 minut. Chodzi o 150 minut w tygodniu oczywiście, rozłożone na ileś dni. Porównywano taki model aktywności fizycznej, która jest rekomendowana dla ogólnego zdrowia, też fizycznego, z dosłownie 1/4 tego czasu, czyli tak, to było chyba około 37 minut, czy coś takiego. Nie jestem dobra w liczeniu, więc policzcie sobie. I okazało się, że w kwestii zdrowia psychicznego tylko efekty były takie same. Więc jakby jeśli chodzi o ogólne zdrowie fizyczne, to faktycznie ta aktywność fizyczna zaleca się, aby właśnie angażowała wszystkie grupy mięśni, żeby były to ćwiczenia czy takie aktywności fizyczne, nawet jakiś dłuższy spacer czy prace domowe od między 4 a 5 razy w tygodniu. A jeśli chodzi o samo zdrowie psychiczne, to tutaj ten próg wejścia jest nawet jeszcze niższy, co wydaje mi się też super bardzo optymistyczne i motywujące, no bo jeśli mówimy o osobie, która już choruje na depresję czy zaburzenia lękowe na przykład, to oczywiście ten próg wejścia będzie no, dużo trudniejszy, bo te zaburzenia wiążą się po prostu z brakiem motywacji do działania i z taką obniżoną aktywnością, więc jeśli nagle powiemy, słuchaj, no 150 minut w tygodniu, to może się wydawać naprawdę dużo dla osoby, która ma trudność z wstaniem z łóżka i zrobieniem codziennych zadań domowych.
Tak, dokładnie. I wydaje mi się, że w kontekście zaburzeń psychicznych takich jak depresja, takich związanych z obniżonym nastrojem i z problemami z napędem i tak dalej, to może mieć też po prostu taki czynnik motywujący na zasadzie udało mi się coś zrobić. I wiele tych takich fitnessowych zaleceń ma jakieś konkretne wytyczne dotyczące tego, że się powinno ćwiczyć tam te kilkadziesiąt minut i tak dalej. Natomiast jakiś czas temu oglądałam coś i dziewczyna mówiła o tym, jak bardzo nie lubiła biegać i w tym roku zdecydowała się przekonać samą siebie do tego biegania, więc zaczęła wychodzić z psem na długie spacery. Przez pierwszy miesiąc podczas każdego spaceru biegała non-stop przez 30 sekund. I pomyślałam sobie, o wow, okej, okay. Wychodzisz na spacer na kilka godzin, czy tam, no nie, nawet godzinę i biegniesz tylko przez 30 sekund w ciągu tej godziny, no przecież to nic. I wiesz, i potem ona zwiększała ten czas, że tam przez pierwszy miesiąc biegała przez 30 sekund, przez tam kolejne dwa biegała przez minutę, ale przez minutę w ciągu na przykład półtorej godzinnego spaceru. No to się wydaje po prostu jak nic, nie?
Kropla w morzu.
Jak kropla w morzu. Ale ona po prostu uznała, że robienie tego właśnie takimi małymi krokami, że trochę podbiegnie, kawałek podbiegnie, wobec tej jej niechęci do biegania, to jest super metoda do tego, żeby się ku temu przekonać. I ja też myślę, że to jest super metoda do robienia rzeczy i nie nakładanie na siebie presji, że coś musisz robić jakiś konkretny, wiesz, długi czas, a potem jak nie będziesz biegła przez pół godziny, to się nie udało i to koniec. Tylko sam fakt, że w ogóle to robisz i dajesz sobie minimum, żeby wyrobić minimum. I na przykład potem ona mówiła o tym, że no i któregoś dnia tak się zerwała i tak jej się dobrze biegło, że biegła przez pół godziny i potem tego żałowała i wróciła do tego swojego, już tam była na 6 minutach teraz, nie?
W sensie, że bolały ją pewnie mięśnie i dlatego żałowała.
No tak, że właśnie w ten sposób się zniechęcała do rzeczy. I myślę, że to jest super metoda i że właśnie wiesz, wyjście na spacer i przebiegnięcie 30 sekund, to jest już, to nie chodzi o to, że jakby jak wygląda to na dzisiaj, na ten jeden trening, bo to dotyczy całego życia i to dotyczy po prostu wdrażania jakiejś pozytywnej rzeczy do swojego życia, nie?
Mhm.
Sukcesy.
Tak, no myślę sobie, że też to, to podejście właśnie, że mamy to 150 minut, czy nawet mniej, rozbite na cały tydzień, może też nas motywować właśnie do tej spontanicznej aktywności, typu okej, no to przejdę się kawałek zamiast wsiadać w tramwaj i przejechać dwa przystanki, nie? Albo właśnie jeżdżenie na rowerze do pracy, co często, jeśli macie dobrą infrastrukturę w waszym mieście, to może być to porównywalny czas, jaki spędzacie w komunikacji miejskiej, albo nawet szybciej czasami może być przejechać gdzieś rowerem, jeśli na przykład zwykle dochodzicie do jakiegoś przystanku, albo macie przesiadki, na których trzeba czekać i wtedy, jeśli też macie płasko, to jest naprawdę nawet optymalne, żeby wybrać ten rower i zazwyczaj nie jest aż takie męczące, jeśli nie jedziecie dłużej niż pół godziny, to zwykle da się to przeżyć.
No tak, ale nawet porównywalnie z posiadaniem samochodu versus nieposiadaniem samochodu, to posiadając samochód, ja byłam w każdej sytuacji i mieszkałam w Nowym Jorku mając samochód i mieszkałam w Nowym Jorku nie mając samochodu i tak samo w Warszawie i zauważam, że samo posiadanie samochodu totalnie demotywuje do chodzenia, bo wszędzie możesz podjechać.
Czy do jazdy na rowerze właśnie.
Czy tak, a jak nie masz samochodu i korzystasz z komunikacji miejskiej i zakładając, że nie korzystasz z taksówek, to zawsze masz te elementy przejścia gdzieś kawałek. Mhm. Od stacji metra do miejsca czy coś. No one nigdy nie są tak idealnie położone, żeby nie mieć tego chodzenia uwzględnionego. Więc zawsze sobie myślę, że to jest pozytywna rzecz. I przejście się nawet kawałek to jest zawsze coś ekstra.
Tak, ale tak samo może być z jakąś aktywnością, którą no, nie wykonujemy, bo musimy gdzieś dojść. Ale na przykład... Czyli na przykład właśnie z jakimiś takimi ćwiczeniami w domu, jakimś rozciąganiem, czy właśnie jakąś jogą, czy inną formą takiej aktywności trochę powiedzmy rozgrzewkowej. I to chyba też było gdzieś tam popularne w trakcie pandemii, kiedy większość osób pracowała z domu, na zasadzie wstań z biurka, poruszaj się, rozciągnij, no bo siedząc w biurze jest to zdecydowanie mniej komfortowe, żeby nagle robić sobie jakieś tam rozciąganie pleców, jeśli cię bolą od siedzenia. No a w domu mamy po prostu większy komfort, żeby to robić. I ja też często zachęcam pacjentów, żeby nie myśleli w taki sposób, że o, no tam nie mam czasu i w ogóle na mniej niż 30 minut to nie warto rozkładać maty. Oczywiście, że warto i każda, nawet jeśli to będzie taki psychologiczny efekt, że zrobiłam to 10 minut albo po prostu gdzieś tam się rozciągnęłam i przeskoczył mi jakiś, wiesz, jakaś chrząstka czy kość i czasami jest to po prostu przyjemne móc się tak rozciągnąć, zrobić sobie psa z głową w dół, kiedy się zwykle właśnie siedzi czy gdzieś tam stoi.
Z głową w górę.
I to po prostu daje nam często właśnie też tą motywację, jeśli zaczynamy małymi krokami i budujemy jakiś nawyk, wchodząc na przykład na 10 minut rano na matę i robiąc kilka jakichś jogowych pozycji, czy po prostu jakoś tam się rozgrzewając do dnia, czy wychodząc właśnie na ten krótki spacer i po prostu będzie to część naszej rutyny i kiedyś może będziemy mieli ochotę zostać dłużej w tej aktywności, nie? Albo właśnie tak nam się to spodoba, że po prostu sami zyskamy tą motywację, żeby jakoś się w tym rozwijać, poszukać jakichś innych opcji, żeby nie robić to częściej. To jest też dla mnie osobiście ważne, że nawet jeśli po prostu nie mam czasu, wiem, że na przykład muszę nagrać podcast rano albo wyjść wyjątkowo wcześniej z domu, to nawet staram się na to 5-10 minut wchodzić na matę jako takie mentalne przypomnienie, że to jest coś, co robię rano.
Mhm. Jeszcze taki ekstra fun fact dotyczący spontanicznej aktywności. Jakoś niedawno, chyba pod koniec zeszłego roku, wyszło takie bardzo ciekawe badanie, akurat dotyczące takich zwyżek glukozy i tego, jak aktywność fizyczna spontaniczna na to wpływa. I to badanie zostało wykonane w ten sposób, że osoby podnosiły na siedząco, podnosiły jakby nogi do góry, spinały na palce i opuszczały, ale to trwało 4 godziny.
A, pamiętam to.
To chyba nawet rozmawiałyśmy o tym wtedy, bo ja ci o tym mówiłam.
Wydawało się to w ogóle takie hoax.
Jest w ogóle taka dziewczyna, Glucose Goddess, która robi...
O tak, polecamy.
Wydała teraz też książkę, drugą.
Ma już 2 miliony obserwatorów na Instagramie, to jest w ogóle jakiś Osoba, która jest naukowczynią, ma tyle obserwatorów, to jest dla mnie niesamowite.
No i w każdym razie to badanie właśnie mówiło o tym, jak takiego rodzaju aktywność wpływa na obniżenie poziomu glukozy jakoś tak radykalnie, no naprawdę.
A może powiedzmy tylko, że ten poziom glukozy, czy ten wyrzut glukozy po posiłku jest często związany z takim poczuciem senności, jakiejś właśnie takiej ospałości, no najczęściej po zjedzeniu jakiegoś bardzo węglowodanowego posiłku, typu makaron. I tych sposobów jest tam dużo i są różne, ale faktycznie ta aktywność fizyczna jest jednym z takich skutecznych, które ona tam przywołuje.
No i okazało się, że jest jakiś taki mięsień właśnie w łydkach, który bardzo pomaga w tym zbijaniu tego wyrzutu glukozy. I jak to czytałam właśnie pod koniec zeszłego roku, wtedy to pomyślałam sobie, wow, czy my żyjemy w tych czasach, kiedy właśnie odkrywamy, że ludzkie ciało ma jakieś takie niesamowite funkcjonalności, wiesz, tak jak masz jakiś nowy sprzęt i potem sobie myślisz, a do czego jest ten przycisk? I się okazuje, wow, to jeszcze robi to, albo ten długopis pisze jeszcze na 10 innych kolorów? W ogóle o tym nie wiedziałam. I wiesz, i teraz żyjemy w tych czasach, kiedy po prostu ludzie po kolei odkrywają w ludzkim ciele jakieś takie właśnie, wiesz, ukryte przyciski i jakieś narzędzia, o których nie mieliśmy pojęcia, a okazuje się, a okej, to po prostu trzeba podnieść 50 razy nogi na palce i nagle masz zredukowaną glukozę po zjedzeniu posiłku. Wow, niesamowite. No,
czyli tak jak mówiłam na początku, ja bardzo wierzę w to, że nasz organizm sam w sobie ma te wszystkie funkcje do walczenia ze stresem i tak dalej, i tak dalej. I nie trzeba tutaj żadnych jakichś wyspecjalizowanych metod. No ale też ten mięsień w łydce pewnie zgaduje, że jest odpowiedzialny po prostu za chodzenie i w momencie, kiedy
I on pewnie zawsze tam był.
Tak. I kiedy po prostu idziemy na krótki spacer po szczególnie jakimś właśnie obfitym posiłku, no to też się samo dzieje, nie? W sensie nawet jeśli
oczywiście,
po prostu wychodzę
tak.
z knajpy i mówię, dobra, no to chodźmy się przejść na chwilę, nie? Bo czuję się taka ociężała. I to się samo dzieje. Jakby nie trzeba w ogóle o tym myśleć.
I jeśli jeszcze chodzi o wplatanie tej aktywności fizycznej w swoją rutynę, to możecie pamiętać z takiej książki Atomowe nawyki o takim czymś, co się nazywa habit stacking, czyli takie nakładanie na siebie tych dobrych nawyków, które chcecie wpleść w swoje życie, żeby skumulować je na przykład wszystkie do jednego. I chyba już wspominałam o tym, że ja dokładnie to robię rano, dlatego że staram się skumulować i naświetlanie, i robienie spaceru na świeżym powietrzu, i ćwiczenia, i jeszcze saunę, i zimny prysznic, i jeszcze się przejście gdzieś. I myślę, że jeśli uda nam się skumulować, znaczy z mojej perspektywy, jeśli uda mi się skumulować tyle rzeczy w jedną, tych dobrych rzeczy dla siebie, to już mam wrażenie, że wow, zaliczyłam naprawdę właściwie wszystko, co chciałam w te 2 godziny, czy w jakiś taki krótki czas. Więc polecam Wam też sobie to złożyć w taki sposób i okazuje się, że super, zaliczone.
Tak, to może być też po prostu wyjście z przystanku na jakiś tam kilka przystanków wcześniej, czy nawet jeden przystanek wcześniej i przejście się do pracy, czy jeśli wracacie z powrotem do domu, czy właśnie pójście na zakupy na pieszo, co wtedy też więcej, jeśli wracacie z ciężką torbą czy plecakiem, to też trochę bardziej angażuje wasze mięśnie, bo to jest to dodatkowe obciążenie. Warto sobie to też równomiernie rozłożyć między barki, żeby się nie garbić.
A no i też chciałam powiedzieć o jeszcze jednej dodatkowej rzeczy, która wydaje się dla mnie czymś, co ułatwia utrzymanie tej całej rutyny, czyli takie podejście no pressure i nie nakładanie presji na siebie, żeby za każdym razem robić ćwiczenia, które będą trwały godzinę, bo myślę, że te wszystkie rutyny, tak jak już wcześniej wspomniałam, są też robione przez mężczyzn i trochę pod mężczyzn, którzy mają 24-godzinny cykl hormonalny versus dla kobiet może to być nie do utrzymania, bo ten cykl też bardzo wpływa na to, jak się czujemy. Dlatego moje podejście jest takie, że czasami ćwiczę godzinę, a czasami ćwiczę tylko chwilkę. Czasami ćwiczę tylko na przykład 20 minut, ale jak sobie złożę to, że idę na siłownię i to zajmuje 15 minut, potem zrobię krótką rozgrzewkę 5 minut, potem zrobię ćwiczenia i nawet jeśli to będzie 25 minut, a później przedłużę to jeszcze wejściem do sauny na 20 minut, a warto wspomnieć, że sauna przez to, jak podnosi nasze bicie serca, jest podobna do lekkich ćwiczeń aerobowych, czyli de facto tak jakby nasz workout, jeśli idziemy do sauny, od razu po nim się przedłuża i potem jeszcze idę 15 minut do domu, no to z tego mi się robi, no nie wiem ile, z półtorej godziny właściwie można powiedzieć ćwiczeń prawie.
Mhm. No tak, i też faktycznie jeszcze nie wspominałyśmy, ale jeśli chodzi w ogóle już taką zdrowotność, to też wielu specjalistów poleca właśnie tą aktywność fizyczną rano, co niekoniecznie musi być pójściem na trening, na siłownię, na godzinę, ale właśnie no jakąś chociażby taką lekką formą aktywności, jak ten spacer, czy dojechanie gdzieś rowerem, czy chociażby, nie wiem, wejście po schodach do biura też pewnie będzie lepsze niż nic. Ale żeby nie było, że tylko wychwalamy tą aktywność fizyczną, to też warto wspomnieć o tym, że...
O zagrożeniach.
Tak, o zagrożeniach, dokładnie. Warto wspomnieć o tym, że intensywny wysiłek fizyczny jest też rodzajem stresu dla organizmu. Są to na przykład takie aktywności jak właśnie taki intensywny trening interwałowy, angażujący obciążenie, czyli na przykład crossfit, albo takie długodystansowe biegi, jeśli ktoś przygotowuje się do maratonu, to też jest bardzo duże obciążenie, więc po pierwsze warto pamiętać, żeby dobrze rozłożyć takie treningi w ciągu dnia, żeby one nie były zbyt późno wieczorem, ponieważ wtedy rozbudzamy się i organizm ma trudność w wyciszeniu się przed snem, ale również znalazłam takie badanie, w którym porównywano właśnie dwa rodzaje aktywności fizycznej, jedna z nich to właśnie był taki lekki trening aerobowy, a z właśnie takim intensywniejszymi ćwiczeniami interwałowymi oraz oczywiście w grupie kontrolnej osoby, które w ogóle nie ćwiczyły. I osobami badanymi byli oczywiście studenci, ale w takim okresie jakiegoś podchodzenia do trudnych egzaminów i faktycznie sprawdzono, że to byli zestresowani studenci i sprawdzono, że faktycznie tą grupą, która najlepiej radziła sobie ze stresem w trakcie tych egzaminów, była grupa, która ćwiczyła w taki lekki sposób. I te, kiedy mierzono poziom właśnie tych stanów zapalnych w organizmie, czyli tych cytokin prozapalnych pewnie, okazało się, że te osoby, które ćwiczyły 3 razy w tygodniu po 30 minut, najlepiej radziły sobie ze stresem. I to akurat była aktywność na rowerkach stacjonarnych. Te osoby, które ćwiczyły krócej, ale to były takie bardziej intensywne, interwałowe ćwiczenia na tych rowerkach, faktycznie gorzej radziły sobie ze stresem. Wręcz ten poziom stresu u nich wzrósł, zarówno tego fizycznego, jak i psychicznego, w psychicznym rozumieniu stresu. Oczywiście te osoby, które w ogóle nie ćwiczyły, też gorzej sobie radziły ze stresem w trakcie tych egzaminów. Więc to też jest może ważny sygnał, nie po to, żeby w ogóle nie ćwiczyć, tylko raczej, żeby dostosowywać tą ilość aktywności fizycznej do też okresu życia, którym jesteśmy. I jeśli pójdziemy na taki intensywny trening w momencie, kiedy jesteśmy wyjątkowo zestresowani, bo coś dzieje się w naszym życiu takiego, co po prostu no, wytrąca nas z równowagi psychicznej, to też może nie być dobry pomysł. Więc intuicyjnie myślę, że faktycznie taka lekka, niemęcząca aktywność, ale na przykład rozłożona w czasie bardziej, wydaje mi się intuicyjnie dobrym pomysłem w momencie, kiedy mam dużo na głowie, właśnie nie wiem, są jakieś egzaminy, czy bardzo dużo pracy, czy po prostu dzieje się coś takiego, że odczuwam dużo takiego psychologicznego stresu, nie wiem, przeżywam rozstanie, ktoś mi zmarł i tak dalej. A jednak myślę, że dla wielu osób to może być takie, że okej, to utrzymuję tą swoją rutynę, sport to zdrowie, więc idę na godzinę na siłownię, właśnie na jakieś interwały. No, warto sprawdzić, czy po prostu faktycznie działa to w takich momentach, bo może to być po prostu za dużo i ten organizm może być wtedy przeciążony, więc to taka uwaga ode mnie.
No i na koniec warto też wspomnieć o takim społecznym aspekcie uprawiania sportu, czyli robienia tych rzeczy razem. Nawet czytałam taką książkę, w ogóle poleciłam ją w newsletterze, który poszedł do patronów i matronek, w którym jest cały fragment poświęcony chodzeniu i temu nawet jak wspólne chodzenie, czyli robienie spotkania zamiast w biurze przy biurku, to że wychodzisz z kimś na spotkanie na spacer i synchronizujecie ze sobą swój krok, jak to pozytywnie wpływa na to, jak się rozumiecie. Ale to jakiś mały aspekt, bo samo robienie rzeczy razem, rozwiązywanie problemów związanych, na przykład jak się razem wspinacie, albo jeśli to jest jakiś sport i osiągacie drużynowy i osiągacie coś wspólnie, może wpływać bardzo pozytywnie na budowanie więzi i jest taką też niezobowiązującą formą robienia czegoś razem bardziej niż pójście na kawę i siedzenie vis-a-vis, bo angażuje was w robienie tej samej rzeczy i w jakiś wspólny cel.
Tak, ale to też może bardzo pomagać w ogóle w budowaniu motywacji do zaczynania jakiejś aktywności fizycznej, nawet właśnie tej spontanicznej. Czy to po prostu zapraszacie kogoś na spacer właśnie zamiast siedzieć w kawiarni przez godzinę, czy to jeśli planujecie sobie taką regularną aktywność fizyczną z kimś bliskim, na przykład właśnie zapisujecie się na tenis albo na basen razem, albo właśnie na jakiś tam crossfit, to po prostu będzie bardziej motywujące, żeby pójść z kimś, mniejsza szansa, że wystawimy właśnie tego kolegę, koleżankę, jeśli będziemy się umawiać na te wspólne treningi. No ale też będzie miało to taką dodatkową wartość właśnie, że po prostu podtrzymujemy nasze relacje społeczne, bo to się może też wydawać właśnie czasami alienujące, że nie mam czasu na jakieś spotkanie ze znajomymi, bo muszę wpleść właśnie tutaj regularne treningi do mojego kalendarza. Wręcz przeciwnie, może być tak, że właśnie poświęcamy ten czas na takie po prostu wspólne spędzanie czasu. Ja teraz czytam taką książkę, która nazywa się Hanging Out. Jeszcze nie jest przetłumaczona na polski, ale no możemy to przetłumaczyć jako takie po prostu, no bycie ze sobą, nie? Takie bardzo niezobowiązujące.
Takie hangoutowanie.
Nie mam pojęcia, jak to przetłumaczyć. I chyba nie ma takiego właśnie słowa, które by to dobrze oddawało. No takie, chcesz coś, nic, nie want to hang out? Chcesz nic ze mną nie robić? Nie wiem, no też nie chodzi właśnie o nic nie robienie, tylko czasami o robienie czegoś, ale takiego bardzo niezobowiązującego. Boże, ale po prostu zagwozdka lingwistyczna. Jeśli macie jakiś pomysł, jak przetłumaczyć hanging out, to please dajcie znać.
Piszcie na podcast można zwariować.pl albo pod tym odcinkiem na Spotify możecie pisać tak. Do nas.
No ale to może być też właśnie taka aktywność, którą robicie sezonowo, czyli na przykład wspólny wyjazd na narty czy snowboard, albo wyjazdy w góry, które też zazwyczaj no, praktykujemy wspólnie. Jest to też po prostu bardziej bezpieczne, jeśli macie towarzystwo i chociażby jednej osoby na takich wyprawach górskich. Więc to faktycznie no, ma mnóstwo dodatkowych benefitów i też teraz zbliża się lato, jeśli słuchacie tego na bieżąco, no to mamy maj, wiosnę i...
2023 rok.
Jakby co. I ostatnio naprawdę mamy, mimo że trochę chłodniejszą majową, to bardzo słoneczną pogodę w większości. Więc ja uwielbiam taki właśnie czas, w którym mogę po prostu powiedzieć, hej, chcesz iść na długi spacer w sobotę? I spędzam pół godziny włócząc się po mieście. Znam już to po prostu wszystkie ulubione zakamarki.
Odkrywając wszystkie nowe ogródki działkowe i miejsca, do których myślałeś, że nie tak. Można wejść, a można wejść. Jest mnóstwo rzeczy.
Dokładnie. Wczoraj nawet wyszłam na spacer w kurce puchowej, bo nie było za ciepło, ale po prostu cały czas gapiłam się na balkony ludzi i czy mają właśnie tam już jakieś roślinki, kwiatki, czy gapiłam się na drzewa, już zaczyna kwitnąć bez. Więc to jest w ogóle też jeszcze dodatkowy aspekt, że w ogóle aktywność fizyczna w naturze jest w ogóle tak ogromnie ważna i dobra dla zdrowia psychicznego, że to byłby w ogóle inny, osobny temat. Jak to jest super ważne.
I myślę, że też warto być bohaterem swojego otoczenia i zachęcać do tego. Ja to robię dużo w mojej rodzinie. Staram się spędzać jeden dzień w weekend z moimi rodzicami i nawet w zimę zawsze mówiłam, bo moi rodzice mają psa, i zawsze mówiłam, no to chodźmy na spacer. I wszyscy mieli takie miny, no dosyć nietęgie i nikt nie chce iść na spacer w śniegu i zimno i tak dalej. No więc ja mówiłam, no to chodź, moja siostra nigdy nie chce, ale zawsze ją pytam, zawsze. I teraz jest tak, że ja przychodzę i moja mama mówi, idziemy na spacer? Wiesz, to się stało takim oczekiwaniem, że to już jest jakby taka oczywista rzecz, którą robimy. I ja bardzo chętnie idę na spacer. Więc myślę, że też po prostu takie krzewienie tych dobrych nawyków w innych, to może być nawet prawie, że nieświadome. Ale później dzieje się samo i napędza się samo. Perpetuum mobile.
Dokładnie. Więc zachęcamy Was bardzo, bardzo do korzystania z parków, jeśli macie jakieś może lasy czy rezerwaty w swojej okolicy, to nawet można dojechać komunikacją albo rowerem.
Jeśli tego słuchasz, to jest Twój znak, żeby zaprosić kogoś na spacer.
Tak, myślę, że spacer z kimś po prostu raz w tygodniu, to powinno być jeszcze w naturze, to jest po prostu recepta, którą ja przepisuję wszystkim Wam, słuchaczom.
A no dokładnie. Bądź walkfluencerem w swoim otoczeniu.
No właśnie, nie użyłyśmy jeszcze tego jakże ważnego słowa, które wymyśliłam dość niedawno.
Tak.
Walkfluencing, kochani, po prostu chodźcie, gdzie możecie. Jakby nie ważcie na to, że ostatni odcinek to był region beta, paradoks, gdzie wyszło, że w zasadzie to jest wasz błąd, że wybieracie gdzieś pójść zamiast pojechać rowerem, bo wtedy tracicie czas. Nie, tu nie o to chodzi. W sensie to był tylko przykład, nie? Chodzi o to, żeby chodzić wszędzie.
Tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Chodzi o to, żeby chodzić wszędzie.
Nie, no dobra. Chodzi, żeby się ruszać wszędzie. Żeby się ruszać po prostu często. Także nawet jeśli siedzicie w biurze, to po prostu wstańcie teraz i się poruszajcie. I usiądźcie z powrotem. Albo może zainwestujcie w stojące biurko. Albo też w pandemii widziałam, że były takie bieżnie albo rowerki stacjonarne z wbudowanym jakimś tam laptopem czy stojakiem na laptop. No, jakby pomysłów jest bardzo dużo.
No, pomysłów jest bardzo dużo, sposobów jest bardzo dużo. Na pewno znajdziecie coś, co będzie dopasowane do waszego życia. Tak jak już rozmawialiśmy na naszej grupie, można zwariować społeczność na Facebooku, do której serdecznie was zapraszamy. Raz rozmawiałyśmy tam o śnie i o tym, że tego typu rutyny są nie dla wszystkich i są nierealistyczne.
Są wymagające.
Są wymagające, tak. Ale równie dobrze można tak myśleć o tej aktywności fizycznej. To wszystko jest kwestia znalezienia optymalnego sposobu na to, jak to robić w swoim życiu, bo każdy z nas ma inne potrzeby i każdy z nas ma inny styl życia. My po prostu dajemy Wam znać, jaka jest aktualna wiedza naukowa, jakie są zalecenia i
fakty.
Jak to może wpływać i jakie są fakty.
W opisie tego odcinka postaram się też podlinkować, gdybym zapomniała, to mówcie, ale naprawdę się postaram. Postaram się podlinkować kilka fajnych linków, na przykład właśnie zalecenia a propos zdrowia fizycznego i psychicznego i aktywności fizycznej z WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, a także NHS brytyjskiego. Także fajną rozmowę w New York Timesie, którą znalazłam z właśnie badaczką, osobą, która badała ten związek między depresją a aktywnością fizyczną. No i pewnie Cleo też tam podeślę Wam jakieś fajne podcasty, więc jeśli macie ochotę się w to bardziej zagłębić, to bardzo polecamy, bo myślę, że to jest też bardzo motywujące, żeby znać te mechanizmy. Nie powiedziałyśmy o nich jakoś bardzo dużo, bo starałyśmy się zmieścić to wszystko w godzinę, ale zachęcamy Was, żeby sobie doczytać i dosłuchać.
Tak, i może też znajdziecie tam jakiś taki jeden konkretny aspekt, który Was konkretnie przekona i namówi. Na przykład tak jak mnie to, że nie chcę mieć strasznie Alzheimera i demencji.
To prawda, lepiej nie mieć.
Lepiej nie mieć niż mieć. Zostawiacie nam oceny, gwiazdki na Spotify, Apple Podcasts, napiszcie nam coś miłego. Jeśli chcecie napisać nam maila, to na podcast@moznazwariować.pl lub pod odcinkiem na Spotify. Zapraszamy Was do grupy na Facebooku i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Pa!